Pokój dobro. Na Błękitnej Fali gościmy dziś pana Grzegorza Kończewskiego, dziennikarza, autora książki Brat Jan Wianej z Niepokalanowa na front wschodni. Witam pana bardzo serdecznie.
Serdecznie witamy panią i wszystkich słuchaczy.
Inspiracją do naszego spotkania dzisiaj jest niezwykła postać, brat Jan Wianej Kończewski, franciszkanin, który przed II wojną światową pracował w Niepokalanowie razem z ojcem Maksymilianem Kolbe i który w dodatku jest pana krewnym.
Tak, jest to taka postać, którą można powiedzieć udało się wyciągnąć z takich czeluści zapomnienia, ponieważ człowiek żył w latach, no urodził się przed wojną w 1914 roku, a do klasztorów w Niepokalanowie wstąpił w roku 1933.
Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, to się zaczął ten trudny czas, bo kiedy czytamy o tym życiu w klasztorze, widać, że brat Jan Wianej jest tu naprawdę szczęśliwy, robi to, co powinien. Później zaczyna się II wojna światowa, to jest trudny czas w Niepokalanowie, aresztowań. Wiemy, że mamy tu właśnie choćby błogosławionych męczenników z Niepokalanowa. Z bratem Bonifacem Jan Wianej jeździł na tą propagandę, o której pan mówił. Ojciec Maksymilian wiemy, że zginął w Oświęcimiu. Los brata Jana Wianeja był inny, ale również tragiczny.
No tak, bo można powiedzieć, że on w chwili wybuchu wojny był już takim bardzo dojrzałym wewnętrznie zakonnikiem. Ponieważ przez 6 lat on się właściwie wdrożył we wszystko i 20 sierpnia 1939 roku, a więc tuż przed wybuchem II wojny światowej, na ręce ojca Piusa Bartosika, a więc zastępcy ojca Maksymiliana, złożył śluby wieczyste. I to właściwie było zwieńczenie tego trudnego okresu przygotowań. I w tym momencie, kiedy właściwie i klasztor cały Niepokalanowski był takim chyba pięknym rozkwicie i rozkwitało to wnętrze duchowe brata Jana Wianeja, no wybuchła wojna, która przekreśliła właściwie wszystko, prawda? Już przecież 5 września klasztor był ewakuowany, zgodnie z zaleceniami ojca Kolbego, zakonnicy musieli go opuścić i zdecydowana większość go opuściła. Wtedy zaczyna się ta historia tragiczna, wojenna, brata Wianeja, no bo on uciekał, on nie chciał wracać w rodzinne strony, no bo skoro Niemcy w szybkim tempie napierali z zachodu, no to nie było sensu, żeby pchać się na ten zachód. Wczesne informacje były takie, że ta wojna potrwa kilka tygodni, że pojawią się nasi sojusznicy zachodni, no i wszystko wróci do normy, więc normą raczej była ucieczka w kierunku wschodnim. Zakonnicy z różnych klasztorów próbowali za wszelką cenę dostać się do tych klasztorów położonych na wschodzie Rzeczpospolitej, żeby tam po prostu przeczekać ten okres. No i nie spodziewali się oczywiście, że 17 września nastąpi zderzenie z drugiej strony, ponieważ Rosjanie wkroczyli na polskie tereny. No i oni znaleźli się niejako w potrzasku, prawda? I co działo się z bratem Wianejem? Precyzyjnie tego nie możemy ustalić, ale w listach zawiera pewne informacje. Mianowicie błąkał się, uciekał gdzieś po Polesiu, jak pisze. Później trafił na Pawiat, gdzie ta cała dokumentacja z Pawlaka została zniszczona razem z tym więzieniem w 1944 roku. Ale on w jednym z listów pisze, że spotkał ojca Maurycego Madzurka, który, jak wiadomo, trafił tam w październiku 1939 roku, więc z tego wynika, że w tamtym czasie na Pawiaku także był brat Jan Wianej. Nie wiemy, co było później. On się błąkał gdzieś po Wejstrojsie, jak to wtedy określono, dzisiejsze tereny Pomorza Nadwiślańskiego, które zostały wcielone do Rzeszy. Ostatecznie trafił do domu swoich rodziców, którzy się przeprowadzili do Gzina, bo w tym Gzinie to taka blisko miejsca jego urodzenia, kolejna wioska, w której ojciec był dróżnikiem. I mieszkali w takim służbowym domu przy przejeździe kolejowym. Wiemy to na pewno, że w kwietniu 1940 roku był u rodziców, ponieważ napisał list do Maksymiliana Kolbego. Znaczy dopiero w wtedy dowiedział o tym, że ojciec Maksymilian Kolbe jest w klasztorze, no i wyraził gotowość powrotu. No i rzeczywiście w 40 roku wrócił do, bodajże w czerwcu, wrócił do klasztoru. Później no to rzeczywiście już były te losy wojenne bardzo poplątane, bo wiemy też na pewno, że Adrian Vianney był w klasztorze niepokalanowskim w momencie, kiedy 17 lutego 1941 roku Niemcy aresztowali ojca Maksymiliana i czterech jego tych najbliższych współpracowników. Później, no później dostał z domu telegram, czyli 6 czerwca wyjechał, ponieważ jego mama poważnie zachorowała, no i wydawało się, że to są jej ostatnie chwile. No na szczęście tak się nie stało, natomiast sytuacja wojenna wówczas tak się pogorszyła, że nie miał jak wrócić. Pisał listy, prosił o przedłużenie zgody na pobyt, ale też wówczas wysyłał pieniądze ojcom uwięzionym po prostu w obozach. I tutaj zachowały się taka pamiątka, która szczególnie robi wrażenie, czyli dobyt wpłaty 5 marek niemieckich na poczcie w Toruniu 17 lipca 1941 roku. Na tym przekazie brat Vianney wypisał po prostu, że to jest dla Ludwika Bartosika, to imię z chrztu ojca Piusa, jest jego data urodzenia i jest jego numer obozowy. Czy te pieniądze dotarły? Tego oczywiście nikt nie wie, no raczej to bardzo wątpliwe. Ale wysyłał też pieniądze ojcu Maksymilianowi. A warto by jeszcze powiedzieć, dlaczego wysyłał te pieniądze. Dlatego, że miejsce, w którym mieszkali rodzice, czyli Pomorze, zostało wcielone do Rzeszy. Niepokalanów znalazł się na terenie generalnego gubernatorstwa. Niepokalanowa nie można było wysłać do Auschwitz, do obozów Auschwitz tych pieniędzy, bo Auschwitz było w Rzeszy. No więc jakby wyjeżdżając do chorej mamy, został też zobowiązany do wysłania tych pieniędzy, bo to była jedyna możliwość, zdaje się, a przynajmniej jedna z nielicznych. Wysyłał te pieniądze także pozostałym ojcom. Co największe wrażenie na mnie zrobiło, to że 14 sierpnia 1941 roku nadał pieniądze dla ojca Maksymiliana Kolbego do obozu w Auschwitz, czyli dokładnie w ten dzień, kiedy ojciec Kolbe przebywał w celi śmierci i został zabity zastrzykiem z fenołu.
To miejsce zamieszkania rodziców Jana Vianneya okazało się i dobre, kiedy spojrzymy na to, że mógł stamtąd pomagać franciszkanom, ale dla niego też okazało się później zgubne. To była jedna z przyczyn, dla których został wcielony do Wehrmachtu.
No tak, bo zupełnie inna była polityka realizowana przez Niemców na terenach wcielonych do Rzeszy, a inaczej rzecz działa się na terenie generalnego gubernatorstwa. Na terenie Rzeszy, a Pomorza w szczególności, no Niemcy prowadzili listę narodowościową i uznając, że te tereny należały do nich, więc Polacy, którzy tu żyją, to byli po prostu kiedyś Niemcami, a teraz należy ich po prostu ponownie zregermanizować. No i tak to się odbywało, że po prostu tą niemiecką listę narodowościową to wcielono ponad 700 tysięcy Polaków z Pomorza. No a niestety skutek był taki, że jak ktoś znalazł się na tej liście, to wówczas był wcielany do niemieckiego wojska, na czym Niemcom przede wszystkim zależało, no bo prowadzili działanie wojenne na froncie wschodnim, no i potrzebowali po prostu mięsa armatniego. To nie było dobrowolne, bo to było po prostu powiedziane wprost. Kto nie podpisze, to zostanie uznany za najgorszego wroga Niemiec, Rzeszy. I po prostu za takie coś było powiedziane jasno, że trafi do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Oczywiście nie wszyscy trafili, ale wielu osób no, takie represje spotkały.
Brat Jan Vianney trafił do Wehrmachtu właśnie. To był dla niego straszny cios. Z listów, które zachowały się z tego okresu, to są chyba takie najbardziej chwytające za serce listy. Widać jak cierpi, jak tęskni do Niepokalanowa.
Tak. On po prostu wielokrotnie podkreślał, że Niepokalanowie to jest jego serce. To jest ta społeczność, którą on się identyfikuje i czuje się szczęśliwy. Mówił wprost zresztą, że czuje się jak ptak wyrwany ze swojego miejsca i nie mógł się z tym pogodzić. Szczególnie na początku. Był sanitariuszem, został przeszkolony na kursie Czerwonego Krzyża, pracował w szpitalu, no pomagał innym ludziom. Ale cały czas też myślał o ucieczce i nawet konsultował to z współbraćmi, pytając, co oni o tym sądzą. On się po prostu bał represji, bo to było wpisane też w takie dezercje, że w przypadku ucieczki mogliby uciekać nie tylko członkowie jego rodziny, ale współbracia z nią Pokalanowa. Pisał o tym wielokrotnie, widać, że go to strasznie pochłaniało, ale ostatecznie uznał, że Matka Boża go prowadzi po prostu taką drogą. No a to poczucie osamotnienia to jest niezwykle przeraźliwe, ponieważ on o klasztorze niepokalanowskim najczęściej wyraża się jako zagroda niepokalanej. I on w tych listach, które pisał do zakonników, cały czas podkreślał, że on jest członkiem tej społeczności. Cały czas prosił, zadawał dziesiątki pytań, co się gdzieś tam wydarzyło, jakie prace są robione, bo to całkiem poważne, dotyczące uroczystości, dotyczące jakichś wizytacji i tak dalej. Tego, co się dzieje, losów poszczególnych braci, ojców. O wszystko pytał. On cały czas podkreślał, że on jest sam ciałem na tym froncie wschodnim, ale sercem to cały czas jest Niepokalanowie.
Niestety nie udało mu się do Niepokalanowa już powrócić.
No nie udało się już powrócić. Te listy, jak się później okazało, były bardzo poczytne Niepokalanowi. On pisał je do konkretnych braci, ale one były czytane w jakimś szerszym gronie, bo opisywana przez niego ta frontowa rzeczywistość no była tak chwytająca za serce. Nie mógł się pogodzić z tym, że nie ma dostępu do kościołów. Pogodzić z tym, że nie ma dostępu do sakramentów. Zdarzało się, że na tym przedfroncie, czy na froncie już, pojawił się kapelan. I to były te takie szczęśliwsze, jeżeli tak można powiedzieć, chwile, ale później, jak ta rzeczywistość wracała, to ten dramat znów się pojawiał w tych jego słowach, kiedy pytał na przykład, czcigodny bracie, spowiedź święta tu to spowiedź skazańca, a chleb anielski to święty wiatyk. Śmierć chodzi za mną, jak śmierć nieodłączna. To poczucie tej beznadziei to było wszechobecne. Towarzyszyło mu codziennie.
Przypomnijmy Państwu, że o bracie Janie Wianeju mogą Państwo przeczytać w książce, którą pan Grzegorz Kończewski, z którym dziś rozmawiam, napisał. Książce Brat Jan Wianej z Niepokalanowa na front wschodni. Panie Grzegorzu, moglibyśmy jeszcze o bracie Janie Wianeju rozmawiać pewnie długo, ale myślę, że nie zdradzajmy wszystkich szczegółów naszym słuchaczom. Zachęćmy ich do tego, żeby sięgnęli po tę książkę. Gdzie tę książkę można znaleźć?
Zanim to powiem, to jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że tych ustaleń, z których też jestem bardzo usatysfakcjonowany, to jest miejsce jego śmierci. Bo przez całe te lata pojawiała się taka nazwa, która była błędna. Dzięki dotarciom do archiwów niemieckich wiemy już, jak zginął, wiemy, gdzie zginął, wiemy, kiedy najprawdopodobniej jego szczątki zostały ekshumowane i gdzie złożone. Także udało się jakby nie tylko przypomnieć tę postać, członka mojej rodziny, ale też Franciszkanina, pełnego zaangażowania, pasji i wiary, ale też ustalić pewne fakty, które po prostu też porządkują całość. I to dobrze się stało. A wracając do pani pytania, to oczywiście książkę wydało Towarzystwo Naukowe w Toruniu i można ją kupić również drogą wysyłkową, czyli na stronie Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Można ją oczywiście też nabyć w księgarni przy klasztorze ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.
Czy te poszukiwania, które pan zrobił do tej książki dotyczące brata Jana Wianeja, coś zmieniły w rodzinie? Czy widzi pan jakąś taką większą, nie wiem, miłość czy zainteresowanie bratem Janem Wianejem teraz?
To zainteresowanie to na pewno, ponieważ idąc za ciosem, mówiąc kolokwialnie, to udało się nam upamiętnić brata Jana Wianeja tablicą pamiątkową, która została zawieszona we wrześniu ubiegłego roku w kościele parafialnym w Woluninku, czyli w tym kościele, w którym został ochrzczony, przyjął pierwszy sakrament. I muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę byłem zaskoczony tym, jak licznie stawiła się rodzina. Czyli jakby to przypomnienie sylwetki brata Wianeja wpisało się w taki, to jest chyba ogólny i szerszy trend, poszukiwania tych swoich korzeni jakichś, przypominania ludzi, którzy odeszli i tych, którzy się gdzieś pojawili. I widziałem, że to było bardzo, bardzo miłe, że mogłem przeczytać o członku swojej rodziny, o którym wielu pewnie gdzieś tam coś słyszało, ale nic więcej nie mogło powiedzieć. Na dzisiaj możemy o nim powiedzieć bardzo dużo, że był franciszkaninem zaangażowanym, że był, i to chyba najważniejsze, że był po prostu dobrym człowiekiem.
Tak pan wspominał na początku książki, że zaczęło się od zdjęcia, na którym on był smutny i zastanawiał się pan, dlaczego on jest smutny. A teraz ja po przeczytaniu pana książki widzę żywego, wesołego, dobrego człowieka. O bracie Kończewskim, franciszkaninie z Niepokalanowa, który żył tutaj w Niepokalanowie w czasach świętego ojca Maksymiliana Kolbego, znał go osobiście. Przyjaźnił się także z błogosławionymi męczennikami z Niepokalanowa, patronami Radia Niepokalanów. Opowiadał jego krewny pan Grzegorz Kończewski. Bardzo dziękuję panie Grzegorzu za to dzisiejsze spotkanie, za tę piękną historię, którą pan nam opowiedział.
Ja bardzo serdecznie państwu dziękuję i życzę miłej lektury.